Człowiek a jezioro ogniste, część druga. Teraz będziemy mówić o gniewie Boga. Dlatego, że przy omawianiu zagadnienia wiecznego potępienia w jeziorze ognistym konieczne jest zastanowienie się nad sprawą gniewu Stwórcy. O co chodzi? Już w pierwszych księgach Starego Testamentu spotykamy się z gniewem Boga, lecz ten gniew przeważnie związany jest, łączy się z narodem wybranym, z ludem przymierza. Bóg ten naród wybrał, by przeniósł przez wieki jego słowo. Dlatego zaproponował mu przymierze i to przymierze gwarantowało pozostawanie z Bogiem Jahwe w bliskiej więzi. I naruszanie warunków tego przymierza zrywało te wzajemne więzi między Bogiem i ludem, przekreślało przymierze między Bogiem i Izraelem. To przymierze sprawiało, że naród wybrany był pod szczególną ochroną Boga Jahwe i gniew Boga kierował się przeciwko każdemu narodowi, który uciskał Izraela. Na przykład Babilonia okrutnie traktowała Izraela, jak mówi nam Księga Jeremiasza, rozdział 50, z powodu gniewu Pana będzie niezamieszkała i cała stanie się pustynią. Także i prorocy w swoich księgach używają pojęcia gniewu Bożego, z tym, że widzieli ten gniew jako proces, jako ciągłe działanie. A więc gniew Boga Jahwe się rozpalał, sprowadzał nieszczęścia, klęski, a nawet niewolę narodu, gdy tylko Izrael odchodził od Boga, gdy był niewierny, gdy się buntował przeciwko Niemu. Ale prorocy zapowiadają, że największe nasilenie gniewu Boga nastąpi w tak zwanym Dniu Pana. I można tak to podsumować. Stwórca jest Bogiem świętym, dlatego nie może tolerować grzechu, czyli buntu wobec Jego zbawiennej woli, ponieważ ten bunt, ten grzech niszczy i wypacza Jego dzieło stworzenia i oczywiście działa na szkodę człowieka. Dlatego też sprawiedliwy gniew Boga jest Jego właściwą reakcją usuwającą zło. Więc Bóg musi wyrazić swój gniew, by móc pokonać zło i człowieka uratować. I spójrzmy na pewne zdanie, którego użył apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 1, wiersz 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Może jeszcze raz odczytam. Gniew Boży z nieba objawia się, czyli się ujawnia, widać go, jest widoczny, przeciwko wszelkiej bezbożności, a więc odrywaniu się od Boga, i wszelkiej nieprawości, a więc zrywaniu z wszelkimi normami, jakie Bóg ustanowił dla dobra człowieka, przeciwko nieprawości ludzi, którzy przez tę nieprawość, przez ten bunt, przez obieranie złej drogi tłumią prawdę. I apostoł Paweł często nawiązuje do pojęcia gniewu. Pamiętajmy, to jest były faryzeusz, człowiek, który się dramatycznie nawrócił i który w ramach tej prawdziwej pobożności, bo zna Jezusa, Jezus został w jego wnętrzu objawiony, odsłonięty, a więc on, gdy mówi o tych sprawach, to chwyta samo sedno zagadnienia. I właśnie apostoł Paweł, mówiąc o gniewie Bożym, nigdy nie mówi o Bogu zagniewanym. To jest właśnie bardzo ważne stwierdzenie. że jest gniew Boży, gniew Boga, ale nie ma Boga zagniewanego. Na przykład, gdy mówi o Bożej miłości, agape, to też i mówi o Bogu miłującym. Gdy mówi o Bożej łasce, to również mówi o Bogu łaskawym. Gdy mówi o Bożej wierności, to też mówi o Bogu, który jest wierny swemu ludowi. Ale jednak, gdy mówi o Bożym gniewie, to nigdy nie mówi, że Bóg jest rozgniewany. I mamy takie trzy miejsca, trzy wersety, gdzie apostoł Paweł używa wyrażenia gniew Boży. I pierwszy to właśnie był ten Rzymian, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Potem jest Efezjan 5:6 i Kolosan 3:6. I w tych dwóch miejscach mówi o gniewie Bożym, który spada na dzieci nieposłuszeństwem. Ale nie są to jedyne miejsca w jego listach o samym gniewie. Apostoł mówi w nich zupełnie inaczej, bez żadnej wzmianki, że jest to gniew Boga. Mówi o gniewie bezosobowo, jakby słowo to miało być podmiotem samym w sobie, powiedzmy napisanym dużą literą gniew. A więc pisze o Bogu, który wywiera gniew. Rzymian 3:5. Pisze o zachowaniu od gniewu. Rzymian 5:9. Radzi nam, by nie wywierać zemsty, lecz zostawić ją gniewowi. Rzymian 12:19. Mówi o gniewie, który utrzymuje ludzi w posłuszeństwie. Rzymian 13:5. Mówi też, że zakon sprowadza gniew. Rzymian 4:5. Ale w innym miejscu, 1 Tesaloniczan 1:10, jest nowość. Jezus wyzwolił nas od nadchodzącego gniewu. I właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, o tym wiecznym potępieniu, tu właśnie połączenie gniewu i wyzwolenia od tego wiecznego potępienia, że Jezus nas uwolnił od gniewu, który nadchodzi. Więc nie od Boga nas uwolnił, ale od gniewu, który jest normą. I właśnie chciałem teraz podsumować to, o czym mówiliśmy. Gniew Boga, to o czym mówimy, jest nieuniknioną karą za grzech. Można powiedzieć, że gniew jest częścią struktury stworzonego świata. Mówimy gniew w znaczeniu gniewu Bożego. Bo miłość Boga jest osadzona na dokonanym w Jezusie Chrystusie dziele odkupienia. Tu uwagę zwracam, nie mówimy dokonanym przez Jezusa, tylko w Jezusie. Bo Bóg w Jezusie świat z sobą pojednał, a więc w Jezusie jest dokonane dzieło odkupienia, które ratuje człowieka od buntowniczej postawy, ale również ratuje od niszczących konsekwencji buntu przeciw temu moralnemu porządkowi. I spójrzmy teraz na wypowiedź w tej sprawie, w sprawie gniewu Bożego, ale w ostatnim akcie historii człowieka, i to będzie Apokalipsa, 14 rozdział, werset 9, jego część druga oraz werset 10. Jeśli ktoś oddaje pokłon bestii i obrazowi jej i przyjmuje znamie na czoło lub na rękę, to sam też napije się wina zapalczywości Bożej, zmieszanego, nierozcieńczonego w kielichu jego gniewu, i będzie dręczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. I taki krótki komentarz do tych dwóch zdań. Ktokolwiek się podporządkuje diabłu i będzie to decyzja ostateczna, przyjmie znamie na czoło lub na rękę, to ten też musi się liczyć z nieuniknionymi konsekwencjami. Bo Bóg jako stwórca, jako prawodawca i jako zbawca Stwórca, prawodawca i zbawca musi. Tak, musi wykonać to, co wynika z porządku rzeczy. Bóg nie może uciec, stać się jakiś stronniczy, uniknąć. Po prostu to się musi stać, bo w jednej osobie jest i stwórcą, któremu zależy na stworzeniu, i prawodawcą, który dał prawo, by stworzenie wiedziało, jak żyć i realizować zamiar jego istnienia. Bóg stworzył nas dla siebie, a też i zbawca, który nas uratował i ratuje przed tą utratą naszego przeznaczenia, przed zniszczeniem. A więc on musi wykonać to, co wynika z porządku rzeczy. I tu mamy wyrażenie, że jest to wino gniewu Boga, zmieszane i nierozcieńczone w kielichu jego gniewu. A więc połączenie takich dwóch wyrazów, zmieszane i nierozcieńczone, to jest figura retoryczna nazwana oksymoron. A polega ona na zestawieniu wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. I takie coś występuje tylko tutaj w Nowym Testamencie, gdy chodzi o to zmieszane i nierozcieńczone wino, ale też i psalm 75, wiersz 8-9 mają coś z tego. Posłuchajmy. Lecz Bóg jest sędzią. Tego poniża, tamtego wywyższa, bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego wysączają i piją. A więc to wyrażenie, kielich Bożego gniewu, zmieszany i nierozcieńczone wino. Tu chodzi o intensywność Bożego gniewu. Drugie wyrażenie w tym cytacie z Apokalipsy rozdziału 14. Będzie dręczony w ogniu i siarce. I wyraz dręczenie, męczarnia i wyrazy pokrewne w oryginale dość często występują w Ewangeliach, ale i w Apokalipsie. Są semantycznie zbliżone do wyrazu tortury, a to oznacza ból w pełnej świadomości. To jest bardzo ważne, bo często się słyszy, że jeśli nawet wieczne będzie potępienie, to przy utracie świadomości. Tak to ludzie kombinują, żeby jakoś się pocieszyć, ale nie wiem dlaczego. Tymczasem tu chodzi o ból w pełnej świadomości. I gdyby sobie chcieć ten ból wyobrazić, głębiny tego bólu, jest to prawie niemożliwe. Dlatego, że to polega na bezwzględnym odcięciu od Boga. I my tego nie rozumiemy kompletnie, bo Bóg zawsze, cały czas na nas oddziałuje. Czy wiemy o tym, czy nie wiemy, Jego oddziaływanie jest cały czas trwałe, wokół nas stałe. A to będzie odcięcie bezwzględne, nazwane drugą śmiercią, czego właśnie nie znamy. I to będzie tak okropne, że ktoś powiedział, że to robi z piekła piekło. A więc Biblia jest świadectwem bliskich więzi człowieka z Bogiem, ale również i mówi o piekielnych skutkach braku tej więzi. I tego ostatniego musiał doświadczyć Pan Jezus na Golgocie, gdy nas ratował i gdy wołał: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A więc będzie dręczony w ogniu i siarce. Za chwilę będziemy mówić o ogniu wiecznym, ale teraz kilka zdań o siarce. Gdy spojrzymy na ten pierwiastek chemiczny, to stwierdzimy, że on występuje w gazach wulkanicznych, ale i w wielu minerałach. I ma to związek bardzo bliski z człowiekiem, nie tylko z wulkanami. Dlatego, że jest to piąty co do ważności makroskładnik mineralny potrzebny naszemu organizmowi. I każdy z nas ma około 100 gramów siarki w swoim organizmie. A dlaczego tak się dzieje? Bo siarka wpływa odżywczo na cały organizm. Ona wchodzi w skład wszystkich tkanek naszego organizmu, ale jesteś i podstawą wielu związków, powiązań biologicznie czynnych, jest składnikiem podstawowym dla na przykład struktury białkowej. Jest niezbędna do tworzenia połączeń organicznych. Na przykład przy braku siarki, przy jej niedoborze w naszym organizmie, tak potrzebne minerały jak magnez, krzem, sód, mangan, wapń, żelazo, chlor, jod, potas nie mogą być przez organizm przyswajalne. To osłabia nasz metabolizm. I wtedy mamy symptomy, na przykład twardnienie włosów, ich wypadanie, skóra wiotczeje i blednie, pojawia się łamliwość paznokci, także nasze stany emocjonalne odczuwają niepokój, zmęczenie, mamy kłopoty ze wzrokiem, stawami. A to dlatego, że brak siarki wywołuje brak powiązań, brak wchłaniania potrzebnych nam minerałów. Dlatego trzeba jeść dużo produktów białkowych, niektóre warzywa i owoce. I ludzie zainteresowani, proszę bardzo, niech sobie poszukają szczegółów wszystkich. Ja to wyrzuciłem z mojego konspektu, bo było tego bardzo dużo. Ale dodałbym jeszcze coś do tego opisu o siarce. Według wierzeń starodawnych, ludowych, siarka to magiczna matka płomienia. Od wieków budziła strach, ale również i podziw. Bo dla alchemików była odpowiednikiem żywiołu ognia, symbolizowała energię natury nieożywionej. Wielu mistrzów alchemii próbowało z niej otrzymać złoto, a nawet ze względu na zauważalne, cudowne właściwości lecznicze siarki, eliksir młodości. No i wyrażenie ostatnie w tych wersetach z Apokalipsy, rozdział 14, 9, 10, że będą dręczeni w ogniu siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. Niektórzy mówią, jak to Bóg może patrzeć, aniołowie, my mamy patrzeć, jak ludzie będą dręczeni. To nie o to chodzi, nie o to chodzi. Nasze wrażenia są takie bardzo prymitywne. Trzymajmy się cały czas tego, o co Bogu chodzi w Jego świecie, w Jego rzeczywistości. I tu chodzi o co? Że święte otoczenie potęguje świadomość grzechu i potępienia. Dlatego niektórzy walczą o przekonanie, że ludzie w ogniu piekielnym, w stanie potępienia utracą świadomość. Nie, nie. Mamy świadomość dzisiaj, będziemy mieć świadomość również i tam. I właśnie to otoczenie święte, ta świadomość sprawi, że grzech i potępienie będzie takie bardziej dotkliwe. Ale tę dotkliwość nie musimy tłumaczyć chęcią torturowania kogokolwiek, tylko ją tłumaczyć skutkiem tego, że człowiek Boga odrzucił. Teraz będzie pojęcie ognia wiecznego. Dlatego, że Księga Apokalipsy często używa tego określenia. Pan Jezus o tym mówił, ale też i my dzisiaj rozważamy jezioro ogniste, więc musimy o ogniu wiecznym powiedzieć. I tylko jedno miejsce, nawiązanie do słów Pana Jezusa, Mateusz 25, 41. Wtedy powie i do tych po lewej stronie, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. A więc chcąc opisać cierpienia ludzi potępionych, ludzi, którzy żyją pod wyrokiem skazującym ich w dniu ostatecznym, Chrystus mówi o wiecznym ogniu. W innym miejscu mówi o nieumierającym robaku, czymś, co nas gryzie. Mówi o więzieniu, też i mówi o ciemnościach zewnętrznych. I te obrazowe wyrażenia mają przedstawić tragiczny stan tych, którzy odrzucając prawdę i dobro, a właściwie samego Boga, oddalili się od Niego źródła życia. I to odtrącenie Jezusa uniemożliwia potępionym zjednoczenie się z Bogiem, a też i jedność z ludźmi zbawionymi. I brak dostępu do wiekuistego, do źródła życia, jest dla nich nieszczęściem i męczącą karą, jest tym ogniem i robakiem. Jakie są powody tego niewymownego cierpienia? I możemy powiedzieć, że oskarżenia sumienia albo świadomość skutków odrzucenia właściwego losu, oddziaływanie grzechu już bez żadnych ograniczeń. A to wszystko jest potęgowane bezpośrednim wpływem szatana obecnego tam, gdzie ci ludzie też będą przebywać. I w jakimś o wiele mniejszym stopniu tego wszystkiego doświadczamy już tutaj na ziemi. I to pomimo pośredniej obecności Boga i ograniczonego działania szatana. A gdy chodzi o tamtą rzeczywistość, to jest tak, jakbyśmy mieli przebywać w pomieszczeniu bez tlenu. A więc nie możemy przestać istnieć, ale też i nie mamy możliwości oddychania. I to właśnie jest ta męczarnia, ale oczywiście obraz nie oddaje tego, o co chodzi w sensie duchowym, ale być może nam coś przybliży. Pojęcie ognia nieugaszonego, jest tam wyraz grecki asbestos, czyli nieugaszony, coś, co nigdy nie przestaje działać. Jest to oczywiście obraz, przenośnia, która ma wyrazić te ekstremalne cierpienie, przez jakie będą przechodzić ludzie niesprawiedliwi, ludzie już istniejący na wieki bez Boga. Jezus mówi, że tu robak nie umiera, a więc jest to symbol niekończącej się męki potępionych, ten robak, czyli kąsający ból, który nigdy nie ustanie. Ja to nieraz nazywam bólem istnienia. I zauważmy, że chociaż ogień zazwyczaj wszystko na popiół spala i potem w końcu gaśnie, to jednak Biblia daje przykłady odmiennego zachowania się ognia. Pamiętamy, gdy Mojżesz patrzył na krzak i mimo, że w tamtych warunkach krzak powinien błyskawicznie spłonąć, to jednak nie spalał się. Mimo, że płomienie były najprawdziwsze. Podobnie tych trzech mężów w Babilonii, Szadrak, Meszak i Abednego, nawet się nie osmalili w piecu, który był do białości rozpalony. Ale gdy trzeba, to ogień przez Boga skierowany na zalany wodą ołtarz, który Eliasz wzniósł na górze Karmel, ten ogień wszystko spalił, nawet to wszystko, co było zalane wodą i może i niepalne, bo łącznie z kamieniami. Albo gdy mówimy o chrzcie ognia, albo o ogniu doświadczenia. A więc obraz, pojęcie ognia jest wieloraki, wieloznaczny. I stąd pojęcie jeziora ognistego nijak się ma do naszych ziemskich doświadczeń. Wszelki ogień naturalny, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o robaku, to wszystko po prostu są tylko obrazy, podobnie jak i Jan mówi o dymie ich męczarni. O dymie, który się wznosi na wieki wieków. I tu mamy 14 rozdział, 11 wiersz. To jest ten następny werset, bo tamtych, które żeśmy omawiali. A ten dym również występuje jeszcze i w czterech innych miejscach Apokalipsy. Ja tylko przywołam ten werset i potem podam takich kilkanaście różnych określeń z całej Biblii o dymie. Dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie mają odpoczynku dniem i nocą ci, którzy oddają pokłon bestii i obrazowi, ani ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. A więc Apokalipsa, rozdział 14 i wiersz 11. I z wybranych wersetów biblijnych, które są w konspekcie, możemy zobaczyć, że ten dym, owszem, był nad Sodomą i Gomorą i całą okolicą, że góra Synaj dymiła, gdy Pan na nią stąpił, a więc są to już inne dymy, inne powody, Tam spadł ogień, miasta płonęły. Tutaj Bóg wstąpił i ten dym to jest coś innego, mimo że pisze, że dym się unosił jak dym z pieca. Podanie też i opis Sodomy mówi dym jak z pieca. A więc tu się góra cała trzęsła, dym się unosił, ale to był dym raczej przejawem Bożej chwały, a tam z kolei zniszczenie. Psalm 1, 2, tu mamy dwa przykłady, 63, 102 psalm. Dym jest symbolem przemijania, że nasze dni nikną jak dym, a kości są moje jak ognisko rozpalone. Znów Księga Izajasza nam podaje, że Pan stworzy nad całym obszarem góry Syjon, nad całym zgromadzeniem obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy. Bo się nad wszystkim będzie rozciągać chwała niby osłona. A więc inne znaczenie widzimy ognia i dymu. I tak można byłoby kolejno sobie przechodzić poszczególne miejsca, łącznie z księgą na przykład Apokalipsy, że w ręce anioła było kadzidło z modlitwami świętych i dym się wznosił z tych kadzideł. No ale podsumowując, widzimy, że Biblia mówi na przykład o dymie zniszczenia w wyniku pożaru, mówi o dymie ulotności naszego życia, mówi o dymie jako Bożej chwale, jako osłonie podczas jakichś mroków, gdy Bóg nas osłania, dym kadzideł naszych modlitw, albo też po prostu Apokalipsa, ogień, dym i siarka razem połączone. Bo o co chodzi w Apokalipsie? Chodzi o karę. Chodzi o wieczne karanie. Jest to ten dym kary. I kilka takich słów, wypowiedzi na temat kary. Na przykład wieczna kara. Pan Jezus używa tego określenia. I ten wyraz grecki oznacza okaleczyć, okroić albo przyciąć. A więc kaleczymy roślinę wtedy, gdy chcemy ją zaszczepić. Kaleczymy książkę, gdy chcemy ją obciąć na równo, a potem ją obłożyć. Więc czy jest to kaleczenie dla zniszczenia? Nie. Jest to bardziej poprawa, bardziej doprowadzenie do właściwego, zbawiennego celu, niż podawanie karze dla kary. Więc spójrzmy. Mówi się o karaniu, wyraz kolasin, ale tu chodzi o jakiś cel, jakiś skutek zbawienny. I to jest powiedziane, że to ma być kara wieczna, kolasin, aionion, podobnie jak i życie wieczne ma również być zoen, aionion, a więc wieczne życie. W innym miejscu czytamy, że Pan przyjdzie w promieniach ognia i ukaże tych, którzy Boga nie uznają. I ten wyraz ukaże oznacza bronić lub dochodzić swoich praw, brać kogoś w obronę, karać za coś. I mamy przykładów sporo w Starym Testamencie, również List do Hebrajczyków, Apokalipsa używają tego wyrażenia, więc jest to wezwanie do odpowiedzialności, kara za nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, zerwania przymierza. Jest to ogłaszanie roku łaski od Pana, dzień pomsty, karania, a wszystko po to, ażeby Bóg mógł dochodzić swoich praw. I z wszystkich tych miejsc Biblii wynika, że to wieczne potępienie, jezioro ogniste jest rzeczywistością okropną. I w dziejach Starego Testamentu te kary, jakie spotykały ludzi, na przykład podczas potopu, w Sodomie i Gomorze, a nawet samego Izraela w jego dziejach, te wszystkie kary miały wymiar doczesny, materialny, czasowy. Natomiast, należy podkreślić, Nowy Testament mówi o karach, które mają wymiar duchowy i wieczny. I właśnie dlatego one są bardziej porażające niż tamte w Starym Testamencie. Na przykład spośród wszystkich określeń piekła, aż 7 dotyczy ognia. Przypomnijmy, stos paliwa, płomień, ogień wieczny, gehenna, piec ognisty, ogień i siarka, jezioro ogniste. Też i inne symbole są porażające, na przykład robak, który nas dręczy, wieczna hańba, płacz i zgrzytanie zębów, ciemności, zagłada, dół i tym podobne. A więc Biblia stosuje ludzki język, by przekazać wyobrażenie o drugim świecie. Ziemskie obrazy i wyrażenia o tym wiecznym potępieniu mają przekaz duchowy. I mimo, że nie ma symboliki tak powszechnie przyjętej ogromnego kotła z potępieńcami, dźganymi widłami przez diabły, to jednak mimo takiej symboliki dosłownej, te wszystkie określenia pozwalają wyraźnie rozpoznać odrażającą rzeczywistość. Dlatego, że pojęcia duchowe bardziej niż cielesne nasuwają myśl o palącym bólu wyrzutów sumienia. Myśl o nieszczęściu istnienia w duchowej ciemności wywołanej brakiem Boga, Boga Stwórcy, Boga Miłości. I tak dla przypomnienia niektóre wyrażenia z Biblii. Bezbożni nie mają spokoju. Izajasz 57. Albo niewierzący na zawsze będą potępieni i zhańbieni. Daniel 12 rozdział. Robak ich nie umiera. Marek 9 rozdział. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusz 22. Wrzućcie ich w ciemności zewnętrzne. Mateusz 22. Pójdą na wieczną karę. Mateusz 25. Gdy był w piekle, to cierpiał, wołał, prosił, zlituj się nade mną, bo męki cierpię w tym płomieniu. Łukasz, rozdział 16. Albo utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia zło. Rzymian, drugi rozdział. Albo cierpię karę ognia wiecznego. Judy 7. Albo będzie on męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów, wobec baranka, a dym ich męki się unosi w górę na wieki wieków, we dnie i w nocy na wieki wieków. To jest Apokalipsa. Biblia nie mówi przez to, że to Bóg będzie dręczył potępionych. Po prostu stwierdza fakt męczarni, fakt potępienia, ale nie, że Bóg będzie się nad nimi pastwił, tylko nasze dobrowolne i krnąbrne odrzucenie Boga i Jego łaski wywołuje utratę zbawienia, utratę radości, przebaczenia, pokoju. To wszystko Bóg chce ofiarować, ale człowiek, odrzucając to, poddaje się sam tym męczarniom, które są skutkiem braku tego, co Bóg nam ofiarował. Dlatego też w księdze Ezechiela mamy takie wyrażenie. Z ciebie zapalę ogień, który cię strawi. To król Tyru usłyszał, gdy Bóg do niego mówi przez proroka: z ciebie wywiodę ogień, zapalę ogień, który ciebie strawi. A więc grzesznik zatwardziały tę karę znajduje w samym sobie. Jego puste serce, jego duch, dręczony wyrzutami sumienia, jest źródłem tych nieustających cierpień, męczarni. On męczy się z powodu straszliwego uczucia opuszczenia, trwałego osamotnienia, odrzucenia. Teraz my tego nie zrozumiemy, podobnie jak kiedyś Izraelici tego nie rozumieli, gdy zbuntowali się przed wejściem do ziemi obiecanej, a Jahwe tym buntownikom zapowiedział, że kara 40 lat na pustyni będzie dotkliwa. Z tym, że oni tego nie rozumieli, gdy słyszeli, i uważajmy, abyście się przekonali, co stanie się, gdy ja odsunę swą dłoń i dowiecie się, co oznacza, gdy ja odwrócę się od was. To jest czwarta księga Mojżesza, księga Liczb, 14 rozdział, wiersz 34. Więc oni wtedy nie wiedzieli, co to znaczy. Przez 40 lat tego doświadczali. Ale wtedy ta zapowiedź była dla nich zupełnie taką nic nieznaczącą informacją. Co stanie się, gdy ja odsunę swą dłoń, gdy ja odwrócę się od was? Abyście się przekonali i się dowiecie. No właśnie, człowiek się dowie już w trakcie, ale wcześniej to jest takie tylko, jak nieraz słuchamy kazań. Ktoś głosi kazania bardzo głębokie, a ludzie siedzą, ziewają i patrzą w okno. I stąd apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, drugi list, 9 wiersz, że karą dla nich będzie wieczna zagłada. Ale zaraz tam dookreśla to wyrażenie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego. Poniosą karę wieczne zatracenie. Ale zaraz dodaje oddalenie od Jego oblicza, od mocy Jego chwały. Albo inny przykład. Poniosą karę wiecznego odrzucenia. Zagłada, zatracenie, odrzucenie od oblicza Pana, od Jego potężnego majestatu. To są trzy przekłady tego samego wersetu. I chodzi tam właśnie o tę wieczną zagładę, która tylko tutaj Nowy Testament ma. Tylko tutaj. Również i czwarta księga Machabeusza, księga apokryficzna, mówi o wiecznym zniszczeniu tyrana Antiochusa Epifanesa. I w tym tekście apostoł Paweł nie mówi o unicestwieniu, nie. Bo zaraz dodaje, że chodzi o oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. I wyraz wieczny oznacza długotrwały wiek, który nadchodzi i jest przeciwieństwem naszego wieku ziemskiego i przemijającego. I tak Biblia zdecydowanie naucza, że będzie to stan nigdy nie kończący się. Piekło jest wieczne i ci, którzy tam trafią, nie mają żadnej szansy na zmianę swego położenia. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że ci pójdą na karę wieczną, zaś sprawiedliwi do życia wiecznego. A więc kara jest tak samo wieczna, jak wieczne życie dla sprawiedliwych. I dla tych, którzy nadal są zdania, że ta kara się skończy, to mamy zapewnienie. Jeśli się kara skończy, to też i chwała sprawiedliwych również się skończy. Do takiego zaprzeczania zachęca nas powierzchowna lektura biblijnych opisów, a też i zastosowanych metafor. I niektórzy tutaj z lubością używają słowa unicestwienie. Dlatego, że znany nam ogień działa niszczycielsko i wszystko zamienia w popiół, śmierć w ogniu jest szybsza niż na przykład przy ukrzyżowaniu, które trwać może nawet 7 dni. Ale czy jezioro ogniste będzie miało działanie podobne do ognia nam znanego i w ogóle czy można mówić o rzeczach duchowych, przyrównując je i używając określeń z życia ziemskiego, materialnego? I komuś się wydaje, że tak, bo Pan Jezus mówi, że można zniszczyć w piekle i ciało, i duszę. I ktoś powie sobie, jeżeli śmierć fizyczna, ta pierwsza śmierć, kładzie kres naszemu istnieniu tutaj, na tej ziemi, to czyż druga śmierć nie powinna tego samego zrobić w świecie przyszłym? No z tym, że tu jest podtekst. Śmierć kładzie kres naszemu istnieniu na tej ziemi, ale nie naszemu istnieniu w ogóle. Kontaktowi z tą ziemią tak, z bliskimi tak, ale nie kontaktowi z Jezusem, kontaktowi ze światem, który jest po drugiej stronie. Dalej ktoś powie, że Bóg jest ogniem trawiącym. Tu mamy wersety z Piątej Księgi Mojżesza, z Hebrajczyków. Więc byłoby dziwne, gdyby Bóg trawiący nie strawił wszystkiego. Dlatego też tacy ludzie są anihilacjonistami, czyli głoszą teorię, promują teorię, że niesprawiedliwi będą unicestwieni, a nie będą poddawani wiecznemu przebywaniu w jeziorze ognistym, czyli wiecznemu oddzieleniu od Boga. I można by powiedzieć, że ta teoria, ta koncepcja wiele upraszcza. Jak coś jest zniszczone, to w ogóle już nie ma o czym mówić. A tymczasem nawet i słownictwo, które oni wprowadzają, wydaje się być użyteczne, ale to wszystko nie ma żadnego w Biblii uzasadnienia i nie jest aż tak klarowne, bo wyrazy mają różne znaczenia, a też są zależne od kontekstu. Oczywiście też i oni o tym wiedzą, z tym, że tak spekulują, tak organizują swoją argumentację, aby i nawet konteksty i znaczenia przybliżyć do swojej teorii. Ale teologia to nie terminologia. W teologii, jak sama nazwa wskazuje, trzeba znać Boga, znać Jego Słowo, poznać osobiście Chrystusa. I tu jest potrzebne nadprzyrodzone objawienie. Nadprzyrodzone odsłonięcie Bożych tajemnic, a tą tajemnicą jest Chrystus. I tu jest potrzebne coś więcej niż tylko rozum naturalny. I o tym będziemy mówić w części następnej. Trzymajmy się życia. Ale liberał dzisiejszy broni Boga i tu właśnie występuje jako obrońca Boga przed zarzutem, że Bóg jest bezlitosny i do tego, że wiecznie będzie torturował nieszczęśników. Ja się dziwię, gdy z takim upodobaniem używają wyrazu torturować. I to torturować nieszczęśników. I gdy słucham, jak oni tak mówią i sieją demagogię, to po pierwsze, Bóg nie torturuje, a też i nie nieszczęśników, tylko grzeszników, przestępców i odstępców, którzy sami wybrali swój los. A więc nie chodzi o istoty godne współczucia, tylko chodzi o Boga, który musi w swoim gniewie ustosunkować się do zła, a człowiek, który obrał właśnie drogę bez Boga i drogę zła, ponosi tego konsekwencje i to wszystko. Nie ma co Boga bronić. I w tym życiu to nie Bóg nas torturuje bólem istnienia, bólem rozłąki, niespełnienia. To nie Bóg w nas wywołuje wyrzuty sumienia albo w nas wywołuje ból niespełnionej miłości. To nie Bóg wywołał nasz dług. Apostoł Paweł pisze wyraźnie, że Jezus przybił do krzyża i wystawił na pośmiewisko ten list, dłużny list, bardzo ważny argument i sprawa teologiczna. I ktoś, kto ma dług i ten dług cały czas mu procentuje, to przeżywa męczarnie, których nie zna nikt, kto nie był w takiej sytuacji. I to nie Bóg wywołuje, tylko dłużnik, który się zadłużył. Dlatego ten ogień wychodzi z nas, z naszego sumienia. To nasz duch woła za Bogiem i alarmuje w nas. Bo chcemy do Niego wrócić. Nasz duch do Boga chce wrócić. Paweł mówi, wzdychamy w tym ciele. Więc Bóg nas nie będzie dręczył, bo te męczarnie w nas wywołuje brak Jego obecności, źródła spełnienia. Ten brak sprawia ludzkiej istocie wewnętrzny ból. Ten ogień z nas wychodzi. I przypomnę teraz sprawę siarki. Gdy w naszym organizmie jest ta siarka i ona sprzyja tym procesom odżywczym, bo jest niezbędna do wchłaniania minerałów w organizmie, a przez to też i nasze zdrowie jest cały czas w dobrej kondycji, to symbolicznie można by powiedzieć, że w nas jest wkomponowana również w wymiarze duchowym doskwierająca tęsknota za Bogiem. Ludzie jak marnotrawni synowie od poczęcia już przeżywają dotkliwe męczarnie wywołane brakiem intymnej, życiodajnej więzi ze Stworzycielem. I kto z nas myśli o braku siarki, gdy czuje, że słabną jego siły, traci dobry nastrój, gdy się łamią mu paznokcie, kości, gdy stawy też nie domagają, to nikt nie myśli o braku siarki, bo siarka nikomu nie jest potrzebna do niczego. Ale ona jest potrzebna minerałom, bo one bez niej nie mogą wchłaniać, czy dawać się wchłaniać przez nasz organizm. A więc, kochani, pomyślmy troszkę głębiej nad tą sprawą. No, sprawa inna, bardzo ważna. Utrata świadomości. To byłoby dobrze. Zasnąć, ja wiem, jak ktoś jest smutny, to idzie spać, żeby nie myśleć. Inny z kolei, gdy nie może spać, to pije, aby nie mieć świadomości. Oczywiście wiadomo, co pije, nie wodę, tylko ognistą wodę. I właśnie stan potępienia w jeziorze ognistym to nie jest utrata świadomości. Biblia mówi o świadomej męce. Nowy Testament przekazuje bardzo wyraźną naukę, że kara jeziora ognistego obejmuje całego człowieka, który po swoim zmartwychwstaniu będzie istotą duchowo-cielesną na zawsze. Nie można dokładnie określić, na czym ta kara będzie polegać, wcześniej żeśmy usiłowali opisać. Dlatego zatrzymamy się na słowie męczarnie i już więcej nie opiszemy tego. Ale jako duchowo-cielesna istota na zawsze będziemy świadomie poddani temu losowi. Dlatego też Pan Jezus, Nowy Testament, często używa słowa apolimi. Bóg zniszczy ciało i duszę w Gehennie apolimi i ten wyraz i jego pokrewne występują aż 92 razy, właściwie około 92 razy w Nowym Testamencie. I ma ten wyraz apolimi szeroki zakres znaczeniowy. Ja tutaj bym niektórych zainteresowanych odesłał do wielkiego słownika grecko-polskiego wydanego przez Wokacjo. Tam jest hasło numer 616. I sobie odnajdźcie to hasło, Wokacjo, słownik 616. I tam sobie zobaczycie, ile ma znaczeń ten wyraz. Ja tylko niektóre tutaj przywołam. A więc wino, które się rozlało z pękniętych bukłaków. To jest właśnie to zniszczenie. Albo niby zmarnowany wonny olejek, który Maria wylała na Jezusa. To jest też zniszczenie. Albo resztki żywności, które pozostały po nakarmieniu 5000 ludzi. Też zniszczenie tych resztek. Albo gdy owca zaginęła w domu Izraela, o czym mówi nam Stary Testament. Albo owca ze stada w przypowieści Jezusa, też niby zniszczona, a to jest po prostu zagubiona. Albo drachma, która się nie znalazła w naszyjniku, tylko jest gdzieś tam pod łóżkiem, też jest niby zniszczona, ale właściwie jest zagubiona. Albo ten syn marnotrawny, który był zaginiony, zgubiony, umarł, jak mówi nam tekst, ale czy on był przez to unicestwiony, zniszczony? Albo gdy Pan Jezus mówi, że przyszedł, by zbawić to, co zginęło, i to właśnie jest forma tego apolimi, apololos, i to przecież tu nie chodzi o kogoś, kto nie istniał. Był w nieegzystencji i Pan Jezus go teraz do egzystencji przywołuje. Tu chodzi przecież o coś zupełnie innego. A więc widzimy, że tu nie można mówić o unicestwieniu, bo to nie jest zanik, lecz ruina, utrata pomyślności, powodzenia. Można oczywiście kompletnie zniszczyć jakąś rzecz, tak że one mogą przestać istnieć, ale w stosunku do człowieka tego nie można zrobić i powiedzieć, bo człowiek ma wewnętrzne życie, ma ducha, który od Boga pochodzi, duch człowieczy i dlatego też ten syn, który żył przed swoim powrotem, potem się oddalił, był zatracony i nieszczęśliwy, ale nie unicestwiony. I prawdopodobnie to samo właśnie spotka grzeszników w jeziorze ognistym. Nawet i słowo śmierć przecież rozumiemy zupełnie nie tak, że przestajemy całkowicie istnieć. Jest śmierć duchowa, jej doświadczył już Adam, gdy zgrzeszył i my już tego doświadczamy, o czym mówi cała Biblia. Nawet gdy mówimy o znaczeniu fizycznym, że ktoś umarł, to umarł dla nas, ale nie dla Boga, bo dla Niego wszyscy żyją. I Abraham, Izaak, Jakub, wszyscy żyją. I to musieli usłyszeć ludzie uczeni w piśmie, saduceusze, którzy nie znali mocy Bożego Słowa, znali tylko literę Bożego Słowa. A więc bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle, należy rozumieć, przełożyć, nie zniszczyć, lecz oddać lub przekazać na wieczne cierpienie. Teraz bym chciał, abyśmy się przyjrzeli wyrażeniu ciemności na zewnątrz. Tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam na zewnątrz robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Karą będzie oddalenie od Pana, od chwały Jego mocy. A więc na zewnątrz, czyli poza Bogiem, poza Bożą rodziną, poza obozem. I to jest ciemność. Stan śmierci drugiej. Wiecznego odłączenia od Boga, oddzielenia od Niego. I tym się powinniśmy przejmować i ludzi przed tym przestrzegać. Dzisiaj jednajmy się z Bogiem, abyśmy nie byli skazani kiedyś w przyszłości na wieczne pozbawienie już dostępu do Boga. I ktoś zapyta, no dobrze, dobrze, ale co się stanie z tymi, którzy nigdy nie słyszeli dobrej nowiny? Oczywiście nie będziemy teraz tego rozstrzygać, roztrząsać, ale krótko stwierdzimy. Ci ludzie, którzy niby Boga nie znają, to jednak mogą Go poznać, dlatego że zbawcza łaska objawiona w Jezusie na nich oddziałuje. Oddziałuje przez dwa kanały. I pierwszy z nich to stworzenie, tak zwane objawienie naturalne, to co Bóg uczynił, oni mogą zobaczyć. I zamiast mówić natura, niech powiedzą Bóg. A drugi kanał to jest ich własne sumienie. To, co wewnętrznie odczuwają i wiedzą skądś, czasami w sposób nienauczony, niewyuczony, to niech stwierdzą, że we mnie jest coś, co pochodzi nie od jakiejś istoty, nie wiadomo jakiej, ale od Boga. I niech powiedzą też wyraźnie, pochodzi od Chrystusa. Dlatego, że niewidzialne atrybuty Boga są wyraźnie zamanifestowane. Teraz jeszcze, póki nie ma drugiej śmierci. Są łatwe do zrozumienia. I człowiek może je czasami świadomie ignorować. I to sprawia, że się nigdy nie wymówi od winy, mówi nam Rzymian, 1 rozdział, 20 wiersz. A też i rozdział następny. Mam też takie pytanie bardzo ważne, istotne. Czy jezioro ogniste zagraża tym, którzy usłyszeli dobrą nowinę i odpowiedzieli na jej wezwanie? Zazwyczaj my, chrześcijanie ewangeliczni, uważamy, że nie jesteśmy zagrożeni karą potępienia, chociaż liczymy się, poważnie się liczymy, że możemy nie otrzymać pełnej nagrody z powodu naszej pracy, którą wykonywaliśmy niedbale. I te zaniedbania sprawią, że część nagrody unikniemy, ale gwarantowane mamy, że jezioro ogniste jest nie dla nas. No, czy rzeczywiście możemy być aż tak niefrasobliwi? Ktoś gdzieś zapytał i ja za nim teraz powtarzam. Ewangelia Mateusza najszerzej mówi o Gehennie. Ale kazanie na górze, gdzie to też występuje, jest dla nas napisane, dla ludzi Chrystusa. I to nauczanie jest związane z naszym stylem życia, z misją przez nas wykonywaną. Jest związane ze wzrostem, wspólnotą i przyszłością Królestwa, czyli nas, uczestników tego Królestwa. Ta Ewangelia napisana została dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, ale skierowana jest do synów Królestwa, do Kościoła. To do apostołów Pan Jezus kieruje większość swego nauczania o Gehennie. Oni się wydają chyba jedynymi, głównie tymi, którym Chrystus przypomina o niebezpieczeństwie Gehenny. Jezus nie musi mówić do grzeszników o piekle otwarcie i bezpośrednio, bo uważa, że oni już na tej drodze są. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. I wyraz zguba, apolejan, właśnie znaczy utratę swojego przeznaczenia, niezniszczenie. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i mało jest takich, którzy ją znajdują. A więc tamci już są na drodze szerokiej. Dlatego też, gdy się wielotysięczny tłum zebrał, licznie, że jedni drugich deptali, Jezus najpierw mówił do swoich uczniów: wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. Mówię do was, moich przyjaciół, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, potem już nic więcej nie mogą uczynić. Wskażę wam, kogo się macie bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc strącić do Gehenny. Tak, mówię wam, jego się bójcie. Też do tłumów powiedział: gdy ujrzycie chmury pojawiające się od zachodu, zaraz mówicie, będzie deszcz, i tak bywa. A więc Łukasz, 12 rozdział, tam sobie spójrzmy na cały ten rozdział i stwierdzimy, że Pan Jezus głównie do uczniów mówi, kogo się bać, gdy chodzi o wtrącenie do Gehenny. Pan Jezus dwukrotnie sprawował ostro uczonych w piśmie i faryzeuszy z powodu religijnej hipokryzji. Ale resztę wszystkich ostrzegawczych argumentów, gdy chodzi o wieczny ogień, skierował do uczniów. I gdy ich wysyłał na misję, to uczulał ich, by sami się bardziej piekła obawiali, a nie straszyli nim innych ludzi. Bójcie się tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Więc my się mamy bać, tamci się nie muszą bać, bo tamci już do piekła zdążają. A naszym celem jest ich od tego uratować. Ale ratując innych, musimy uważać, byśmy sami nie wpadli w to niebezpieczeństwo. I tu właśnie jest cały klucz sprawy. I kazanie na górze to jest promocja etyki królestwa i to jest etyka dla nas, nie dla pogan. Oni tego nie mogą wykonać, bo nie są w stanie. Natomiast my możemy to wykonać i lepiej, gdy zginie jeden z twoich członków, niż całe ciało miało być do piekła wrzucone, mówi Pan Jezus, do mnie, jeśli ja pobłażam swemu oku, ręce, nodze, gdy pobłażam różnym porządliwościom i tych standardów wysokich, etycznych, nie chcę się trzymać, nie chcę w nich trwać, w nich żyć. Apostołowie często właśnie mówili o tym języku nieposklonionym, o porządliwości oczu, jak Pan Jezus wcześniej ostrzegali, że ich uczynki wynikające ze starej natury sprawią, że Królestwa Bożego nie odziedziczymy. List do Hebrajczyków powiada, że ci, którzy poznali prawdę i z własnej woli grzech wybierają, to nie ma już dla nich ofiary. Podeptali krew przymierza. Pamiętamy to wszystko, czy nie, bracia i siostry? Albo spójrzmy na listy Piotra. Jak on bardzo wyraźnie mówi o nowych niebiosach, nowej ziemi, że my tego wszystkiego oczekujemy i jakże powinniśmy się strzec, że jeśli to wszystko ma spłonąć, jacy my być powinniśmy ludźmi świętymi w naszym codziennym życiu. A więc Bóg nam wszystkie grzechy przebaczył w przeszłości, ale co z tymi, które dzisiaj popełniamy po nawróceniu? Gdy dzisiaj trzymamy się cały czas jakiegoś grzechu, grzeszku, i do orędownika nie idziemy i nie prosimy o oczyszczenie, jak mówi nam pierwszy list Jana, rozdział drugi, pierwszy wiersz. Zazwyczaj sobie sprawy nie zdajemy, że sądy w Nowym Testamencie są surowsze od tych ze Starego Testamentu. Tam było powiedziane, że każdy, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie dwóch świadków, zeznań trzech świadków. Ale dalej mówi nam autor listu do Hebrajczyków: o ileż sroższej kary będzie godzien ten, kto Syna Bożego podeptał. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I to właśnie tremendum cały czas też i mi prześwieca przez całe moje życie, bym był ostrożny, bym uważał, nie bał się, nie, jestem w mocnej ręce Pana i nikt mnie nie wyrwie z tej ręki. Nikt z nas nie wyrwie. Ale ja mogę osobiście podeptać tę rękę, napluć, przepraszam bardzo, na tę rękę. Sorry, przepraszam, ale to są sprawy bardzo ważne, bo Bóg wszystko uczynił, by nas zbawić. Swego Syna ofiarował, do nas przemawia przez naturę, sumienie, Pismo Święte, przekonuje przez Ducha Świętego i błaga ludzi, by Mu zawierzyli, by Mu siebie powierzyli. Na krzyżu Jezus wołał za nas: Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Doznawał piekła, jeziora ognistego już za nas. Wycierpiał te męczarnie oddzielenia od Boga w nasze miejsce i z wielkim smutkiem pewnego dnia będzie musiał powiedzieć, oby nie do mnie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień piekielny. A przecież, jak wiemy, Pan Jezus wtedy ostrzegał nie grzeszników, nie, ale przestrzegał tych, którzy w owym dniu powiedzą: Panie, czyśmy nie prorokowali w Twoim imieniu? Czyśmy w Twoim imieniu demonów nie wypędzali? Czyśmy w Twoim imieniu nie czynili wielu cudów? A On mówi: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy aktualnie czynicie bezprawie. Mateusz 7 rozdział. A więc jest to straszne, naprawdę jest to straszne, ale jeszcze jest straszniejsze to, co nam pozostaje do powiedzenia. Bardzo ból ten jest dotkliwy, cierpienie jest dotkliwe i gdy przeżywamy to na tej ziemi, to zawsze jest jakaś nadzieja, że dług będzie spłacony, że wreszcie ktoś naprawi, że my naprawimy i zawsze mam jakąś szansę, aby przywrócić stan pierwotny i żeby ból, nieszczęście zniknęło. Ale jak to mówią poeci, nadzieja umiera ostatnia. I właśnie gdy chodzi o drugą śmierć, o jezioro ogniste, to jest właśnie miejsce, to jest stan, gdzie nadzieja już naprawdę umarła. A więc Biblia wyraźnie mówi, że to piekielne cierpienie się nigdy nie skończy, bo nadzieja już nie będzie dla tych, którzy się tam znaleźli, są w takim stanie. I kończąc, chciałbym podsumować. Trzeba przyznać, że nawet pobieżny przegląd miejsc w Biblii poświęcony tak zwanemu piekłu nas przygnębia. I musimy przyznać, że te wieczne męczarnie są straszliwą rzeczywistością. Ale niechaj nikt z nas nie myśli, że możemy definitywnie odpowiedzieć na wszystkie związane z tym tematem zagadnienia. Na pewno uważamy, że na ziemi jest niemożliwe, całkowite i prawdziwe zrozumienie Boga. Już Izajasz powiedział: jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak też i drogi moje, mówi Pan, są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Apostoł Paweł dodaje: jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. I kiedyś przyjdzie chwila, gdy poznamy wreszcie tak, jak sami dzisiaj zostaliśmy poznani. Tak się właśnie kończy hymn o miłości. I wtedy to, co jest jeszcze w planach Bożych, co nam się wydaje niezrozumiałe, wówczas całkowicie będzie nam rozjaśnione. I tam zobaczymy, że wszystko, cokolwiek Bóg czynił, to czynił na bazie swojej bezwarunkowej świętości, sprawiedliwości i miłości. Ta kolejność jest bardzo ważna. Najpierw jest świętość, potem jest sprawiedliwość, oczywiście Boża sprawiedliwość i Boża świętość, i na końcu jest miłość, nie ludzka ckliwość, lecz Boża miłość. I to wszystko jest szczególnie godne uwagi, gdy chodzi o przyjęcie nauki o wiecznym potępieniu. Tak, tę naukę trzeba przyjąć, nie wydedukować, uwzględnić, wykalkulować, ale tak jak uczy Biblia, należy ją przyjąć i uwaga, to jest kamień probierczy prawdziwej wiary. Jeśli zabraknie nam tego przekonania, to cała budowla naszego duchowego życia się zachwieje i będziemy sobie musieli wytworzyć alternatywne rozwiązania teologiczne. I stąd kończę to rozważanie przekonaniem, że twierdzenia Biblii o wieczności, oraz o wiecznych męczarniach w oddzieleniu od Boga są trudne do przyjęcia. Ale ponieważ tak mówi Pismo Święte, to nic nam, nic mnie nie pozostaje, jak tylko się skłonić przed tym i postąpić podobnie, jak to uczynił pewien kaznodzieja. Zrobił on wszystko, co tylko mógł, by w Biblii, by w Słowie Bożym się nie doszukać wiecznego potępienia. Zależało mu na tym, a więc szukał i mu się nie udało. I z tekstów biblijnych usłyszał Jezusa, gdy wyraźnie mu jednoznacznie mówił, iż grzesznicy idą na wieczne potępienie, a sprawiedliwi idą do wiecznego życia. I że męczarnie jednych są tak samo wieczne, jak zbawienie drugich. I w końcu kaznodzieja skapitulował. Poddał się, skłonił głowę, położył dłoń na ustach i postanowił uwierzyć, że również i potępienie także będzie wieczne. Jeszcze nam pozostały dwie części, bardzo ważne, już praktyczne części. Pierwsza z nich będzie: uchwyćmy się życia. Nie życia wiecznego, nie. Uchwyćmy się życia, to jest coś więcej niż wiecznego. A potem część ostatnia: trzymajmy się życia. Niech Pan Jezus nas wszystkich błogosławi.